Siemanko, siemanko, siemanko. Coffee Run Podcast nadaje po raz szósty. Tu głos biegowych ulic prosto ze studia Burza nadaje w niezmienionym składzie. Zawsze prawdziwy Paweł Machowski, a po drugiej stronie...
Nie mniej prawdziwy Mikołaj Raczyński.
Znowu punkt dla nas, Coffee Run Podcast, kochana, jedziemy z tym.
Witam cię, Paweł. No, powiem ci, że w ostatnim tygodniu chyba 4 osoby powiedziały mi, że czekają tylko na ten twój wstęp, bo zawsze wiedzą, że jest prawidłowy, jest przygotowany i jest odpowiednie flow, więc to jest taki już nieodzowny punkt naszego podcastu.
Mnie to w ogóle bawi, że potem ta nasza rozmowa dryfuje w takie może nie akademickie, ale mocno studenckie klimaty i ten wstęp jakby oddzielić od całej reszty to zupełnie, zupełnie co innego, ale przyznam, że zawsze chwilkę tutaj w drodze poświęcam, żeby sobie jakiś świeży follow-upik ułożyć i zawsze mnie to bawi.
No myślę, że to jest fajne rozmaicenie, szczególnie, że właśnie ludzie na to zwracają uwagę, nie? Więc...
No dobrze, to może w takim razie mi powiesz, Mikołaj, skoro jesteśmy w tych tematach, co sądzisz o bifie trwającym Kendricka, Lamara i Drake'a? Czy ciebie to też elektryzuje?
Zupełnie nie. Nie mam zielonego pojęcia, o czym mówisz.
Rozumiem. A oglądałeś na przykład taki film Avengersi?
Nie oglądałem. Okay. Pamiętaj, że jestem człowiekiem z innej planety, nie?
Rozumiem.
Nie mam nic do powiedzenia na ten temat.
Dobrze. No to jakby tobie i też słuchaczom naszym, którzy może nie śledzą z wypiekami, co się dzieje w tak zwanej rap grze, uświadomię, że no nie wiem, czy porównanie jakieś takie militarne do wojen światowych to jest bezpieczne w dzisiejszych czasach, więc tak może delikatniej właśnie chciałem jakoś tak do filmów to przerównać, ale no najpopularniejsi artyści rapowi w tym momencie nagrywają na siebie tak zwane dissy. Wiesz, co to jest diss?
To wiem. Okay. No.
A beef to jest taka seria, nie?
Okay,
diss
okay.
Za diss jakby idzie, więc to wtedy ma taką bardziej rozbudowaną formę. No i w każdym razie aktualnie wspomniany Drake i Kendrick wymierzają sobie razy i to tak naprawdę całymi seriami i no obaj są wielkimi gwiazdami takimi popkulturowymi, więc przykuwa to uwagę wielu osób, no i cóż, fani przeżywają.
No to w naszej branży tutaj podcastów biegowych tego chyba nie będzie, bo czy Bieganie.pl, czy Kuba Pawlak, czy Marcin z Zosią, czy wszyscy inni podcasterzy, myślę, że tutaj te nasze stosunki są bardzo dobre.
To prawda, bo ja w ogóle z ogromną rozkoszą przyjmuję te wzajemne polecajki i to jest w ogóle mega miłe, jak komuś się podoba to, co robimy. Zawsze prosimy o to, żeby udostępniać kolejne odcinki podcastu Coffee Run Podcast. Kiedy się pojawiają. Przypominam, że algorytm Spotify to kocha i w momencie, kiedy klikniecie udostępnij, to nie tylko nam jest miło, bo nam się gdzieś to wyświetla, kiedy nas oznaczycie, ale po prostu pozwala nam się to lepiej pozycjonować, pokazywać w rankingach i generalnie rozwijać, docierać do większej liczby osób. Natomiast szczególnie miło mi jest, kiedy robią to nasi współtwórcy, czy nasi, nie wiem jak to nazwać, bo na pewno nie konkurenci, tylko nasi współpodcasterzy i zawsze takie branżowe pozdrowienia są bardzo miłe.
No dokładnie tak, myślę, że już zresztą mówiliśmy już o tym, że ta nasza branża jest tak mała, że dla każdego jest miejsce i każdy podcast, każdy z nas, każda z nas jest inny i daje jakąś, i wnosi coś zupełnie innego do tych naszych słuchowisk na żądanie, więc myślę, że...
Słuchowisk na żądanie, piękne.
Ty mówisz tutaj, wiesz, jakimiś takimi anglojęzycznymi zwrotami, to ja tutaj polszczyzną piękną chciałem się popisać, więc myślę, że wszyscy się uzupełniamy.
Tak. Ostatnio mieliśmy taki mały zlot podcasterów na Speed Squadzie, to co prawda było już ze 2 czy 3 tygodnie temu, ale właśnie Kuba wtedy wpadł, Stasiu był świeżo po swoim pierwszym podcaście na bieganie.pl, właśnie my dwaj, no to takie nawet można było małe mistrzostwa warszawskich podcasterów wtedy urządzić.
No jeszcze Bartek Falkowski byłby
właśnie
potrzebny.
Dobrze, że go nie było, bo tutaj nasze szanse są trochę większe. No ale cóż.
No to Paweł, powiedz, co tam u ciebie słychać? Jakie twoje są ostatnie dokonania biegowe, czy dookoła biegowe, no i jakie najbliższe plany?
No u mnie niestety darwinizm biegowy zwyciężył. Słabe jednostki muszą zginąć i pośród słabych jednostek niestety muszę zaliczyć siebie. Tutaj nawet w niewyreżyserowany sposób sobie odchrząknę. Ponieważ właśnie jeszcze zmagam się z końcówką infekcji górnych dróg oddechowych, która ciągnie się już ponad tydzień. Niestety bawarskie powietrze podczas zlotu kapitanów Adidas Runners połączonego z Road to Records odbywającego się w Herzogenaurach. Wcześniej krótkie załamanie pogody także w Warszawie i przejście z 20 paru stopni do... No w Herco nawet na minus 2 rano potrafiło być, jak wychodziliśmy biegać. Do tego dość intensywny program wycieczki tygodniowej. Wcześniej jeszcze taki półdniowy, nie wiem czy takie słowo jest w polszczyźnie, ale trwający pół dnia event, który prowadziłem w Warszawie. Pierwszy w tym roku koncert, na który weszliśmy z Klaudyną dzień wcześniej. No i ten 32-letni organizm niestety nie wytrzymał tego obciążenia i właśnie na koniec tej wspomnianej wycieczki zaprotestował. Tydzień próbowałem dojść do siebie i niestety skończyło się wzięciem antybiotyków i odleżeniem kilku dni w łóżku, więc choć forma wydawała się bardzo obiecująca i na mokotowskim biegu SGH Adidas Runners mokotowskiej piątce, która już w najbliższą niedzielę chciałem atakować swój rekord życiowy, tam zapowiada się bardzo fajna grupa do biegania i liczyłem, że również z tobą będę mógł się pościgać i odegrać za nasz pojedynek z zimy przełomu tego zimowo-wiosennego w Wiązownie, no to cóż, nastąpiła kapitulacja, a ja już myślę o maratonie w Berlinie i w zasadzie taka wymuszona przerwa. Teraz jeszcze koniec tej antybiotykoterapii, jestem słabiusieńki, rano sobie potruchtałem po 4,50 dyszkę, kaszel już mnie nie dusi, więc jakoś tak wbrew, nie działałem wbrew sobie, ale to tempo 4,50, no to takie było dzisiaj dla mnie naprawdę... optymalne, delikatnie mówiąc.
No niestety to choroby się zdarzają, ale myślę, że tutaj można też wyciągnąć taką naukę pewną dla tych osób, które nas słuchają, że po chorobie czy po antybiotyku warto jednak troszeczkę zmienić swoje właśnie swoje najbliższe plany, czy zrewidować swoje nastawienie, tak? No bo ty teoretycznie za kilka dni mógłbyś stanąć na starcie biegu i myśleć, marzyć o tym, że ten rekord życiowy jest w zasięgu. Tylko że nasze doświadczenie już wskazuje na to, że nie jest to możliwe i nie warto po prostu walczyć z wiatrakami i po prostu zmienić troszeczkę swój plan, gdzieś tam przesunąć te swoje starty, czy zrewidować sobie te plany startowe i podchodzi do tego bardzo, bardzo spokojnie. Po chorobie, czy po antybiotyku szczególnie ten powrót do treningu musi być naprawdę spokojny i zrównoważony. Czyli trzeba wchodzić właśnie poprzez małą objętość, niską intensywność, dopiero krok po kroku budować się, budować tą formę, czy odbudowywać ją, bo ona pewnie za jakiś czas wróci, ale na pewno trochę tego czasu warto poświęcić i mieć ten taki spokój, bo takie szarpanie się po chorobie może sprawdzać jeszcze tylko jeszcze większe wycieńczenie organizmu i być bolesne w skutkach na kilka tygodni, jak nie miesięcy, czego oczywiście nie chcemy. Nie, na choroby się zdarzają, to jest zupełnie normalne. Tak jak rozmawialiśmy, że pewnie lepiej teraz niż w takich przygotowaniach maratońskich, które gdzie tam trwają te naście tygodni i wtedy taka choroba mogła naprawdę całe przygotowania zniszczyć, a tutaj już po tym sezonie takim głównym gdzieś tam, wiadomo, chciałoby się powalczyć o jak najlepsze wyniki, ale nie można przecież mieć wszystkiego. No,
na pewno nikt nie wybiera świadomie tego, że chce chorować. Natomiast wydaje mi się, że jakby zachowanie dobrego zdrowia do pewnego stopnia, jakby wyłączając jakieś tam czynniki losowe i taką infekcję wirusową, że się nie wiem, brudnymi ktoś poda zakażoną rękę i gdzieś tam się jakby od kogoś na przykład COVID złapie w zupełnie jakiś taki niewyczuwalny sposób, ale wydaje mi się, że jakby zachowanie zdrowia też jest jednym z elementów przygotowań do ważnych zawodów i jeśli start w zawodach jest priorytetowy, jeśli jest to jakoś tak życiowo ważny cel, no to takiej agendy, jaką tutaj przedstawiłem ostatniego ponad tygodnia przed moją chorobą, na pewno przed Berlin Maratonem bym sobie nie zaordynował i jakoś tam nieco inaczej te swoje plany poukładał, więc oczywiście w życiu trzeba mieć szczęście, ale też temu szczęściu trzeba umieć pomóc i przed maratonem, gdyby taka choroba mnie spotkała, byłoby mi na pewno bardzo przykro, ale też starałbym się do niej nie dopuścić i nie tworzyć takich warunków, w których do takiego zarażenia mogłoby dojść. Czy ty już ode mnie coś tutaj podłapałeś? Tak
pokazujesz? Nie, trochę się zakrztusiłem wodą na szczęście.
Dobrze, to by super szybko działało, ale tak o tym wyjeździe moim powiedziałem między słowami, dla mnie to był mój trzeci Adidas Runners Week, czyli ten zjazd kapitanów i do tego drugi w moim życiu Road to Records, a wiemy co to jest, bo tam byliśmy, natomiast dla ciebie to był pierwszy taki wyjazd, ty z ramienia redakcji, nie z ramienia Adidas Runners, brałeś udział w takim evencie prasowym, więc może mógłbyś w kilku zdaniach zrelacjonować, jak twoja wycieczka do Bawarii wyglądała.
No byliśmy tak naprawdę w tym samym miejscu, ale w zupełnie innej roli. Ja tam byłem takim gościem, witanym, wszystkim najlepszym, co mogło tam mnie spotkać. Spędziłem 3 dni, byłem tam jako przedstawiciel portalu bieganie.pl. No i muszę przyznać, że siedziba zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Widziałem oczywiście wiele filmów, zdjęcia, wielokrotnie gdzieś tam to w internecie miałem okazję zobaczyć, ale to, co zacząłem na miejscu, to przyrosło zupełnie moje oczekiwania, które też nie były jakoś bardzo, bardzo, bardzo małe, bo zdawałem się sprawę, że to musi być robione z rozmachem, więc to naprawdę wielkie wow, ale chyba takim najfajniejszym elementem tego mojego wyjazdu było możliwość właśnie spotkania czy rozmawiania z tymi biegaczami elity i byłej elity, czyli takimi gwiazdami, ikonami biegania. Chyba to spotkanie z Haile Gebreselassie było chyba takim największym wow tego wyjazdu, bo nie dość, że miałem tam chwilę okazji im porozmawiać, tak może nie wywiadowo, ale gdzieś tam zamienić kilka słów, to jeszcze poprowadził nam trening, który był naprawdę, znaczy nie był to żaden wielki trening tempowy, czy interwałowy, czy jakiś ciągły, po prostu to był taki shakeout run dzień przed startem, ale miałem okazję na własnej skórze poczuć ten takie etiopskie ćwiczenia, które były naprawdę śmieszne i były taką nowością nawet dla Filipa Fligera, tak? Który śmiał się, że robił coś takiego pierwszy raz w życiu, mimo że nie wiem, tam pewnie 25 lat kariery ma za sobą i też było tam dużo śmiechu, ale Haile zrobił na mnie ogromne wrażenie, takie pozytywne, bo wiadomo, no był troszeczkę tak traktowany, jest w ogóle traktowany jako taki miś z Krupówek troszeczkę, no ale naprawdę jest niesamowitą personą. Ale tak, żeby jeszcze pokazać, jaką jest personą, to jak wracaliśmy razem samolotem, no i on czekał, aż wszyscy wejdą do się odprawią. Weszliśmy do autokaru, który miałoby nas dowieść z terminala do samolotu i wszyscy weszli, wchodzi Haile ostatni i wszyscy tak zaczęli mu klaskać i cały ten autobus, nie? Więc było takie fajne wrażenie, bo wszyscy praktycznie byli w tym locie związani z tym eventem i Haile tak się uśmiechnął, pomachał wszystkim i dalej gdzieś tam skoncentrował się, nie wiem, czy na, coś tam czytał, więc to na pewno świetne wspomnienie. No i samo wydarzenie, też zobaczyć na własne oczy jednak taką masę, nazwijmy to biegaczy z światowego topu, to naprawdę coś, bo to nie ma wiele takich możliwości, żeby tyle tych biegaczek i biegaczy w jednym miejscu zobaczyć, bo owszem, są biegi, gdzie pojawią się 2, 3, 4 gwiazdy biegowe, ale tutaj mieliśmy, myślę, że z kilkanaście, albo nawet do 20 takich topowych gwiazd światowych, światowego biegania. Myślę, że dla takich freaków jak my to jest naprawdę, naprawdę wow.
Tak, uczta dla koneserów. Dla mnie ciekawostką jest to, że taka formuła biegu organizowanego przez jedną markę, gdzie tylko zaproszeni sportowcy, sponsorowani przez nią, startują, rywalizują tak jakby wewnętrznie między sobą, w dodatku jeszcze tutaj nawet nazwa wskazuje na to, że z ambicją walki o rekordy, no to jest spuścizna COVID-u i tego, że jak nie mogło być oficjalnych zawodów, no to właśnie zdaje się, że pierwsze Road to Records, i tutaj mogę troszkę płynąć, więc tak z delikatną niepewnością powiem, ale że się odbyło chyba już pod tym szyldem w Pradze, gdzie Perez Cepcircir pobiegła w pierwszych Adiosach Pro rekord świata w półmaratonie kobiet, potem go poprawiła jeszcze tam na Mistrzostwach Świata, a nawet jeśli to nie było pod tą nazwą, to na pewno to była zamknięta impreza, jakby organizowana przez markę Adidas przy okazji premiery butów i w takich warunkach covidowych jako bieg tylko elity zamknięty. No i potem to się rozkręciło właśnie. Adidas przeniósł się z Pragi już na ten swój kampus w Herzogenaurach i tutaj to była już trzecia edycja w Herco.
Czwarta.
Wydaje mi się, że właśnie trzy razy w Herco i czwarty był w Pradze.
Wydaje mi się, że czwarta w Herco. Ale no to też...
Być może to możemy jakoś sprawdzić, bo ja byłem dwa razy, rok temu mnie nie było, byłem dwa lata temu, więc tutaj na przykład Szymon Bytniewski był trzy razy i wydaje mi się, że właśnie te dwa lata temu była pierwsza w Herco, ale mogę... Nie, dobra, nie, czwarta, tak, faktycznie, bo jeszcze wcześniej był Bartek Falkowski. No dobra, no to tutaj na żywo się ten proces myślowy odbył, bo faktycznie Bartek Falkowski był jedynym, zresztą z ramienia bieganie.pl, wysłannikiem z Polski na pierwszej edycji, to w takim razie ten bieg w Pradze to wymyśliłem sobie, to nie było pod szyldem Road to Record. W każdym razie, ta formuła, że marka zaprasza swoich sportowców, pokazuje jakiś produkt i chcą w tym produkcie bić rekordy życiowe, kraju, świata. To jest coś, co wymusił w zasadzie COVID, bo wtedy sportowcy też musieli gdzieś robić minima olimpijskie i nie było gdzie. No i tak to zostało po tym COVID-zie. I po namyśle i po przeżyciu kolejnej edycji ja zastanawiałem się, na ile taka formuła będzie jeszcze atrakcyjna, ile z tego można wycisnąć i czy to się gdzieś nie znudzi. Została ta impreza właśnie Adidasa w tym roku rozwinięta. Została impreza Asicsa, która odbyła się chyba tydzień wcześniej i zrobili to teraz naprawdę też z jeszcze większym rozmachem, bo zrobili to przy okazji maratonu w Paryżu i tam zamknęli po prostu ulicę Paryża, gdzie ci sportowcy biegali. Tutaj to się działo na terenie kampusu Adidasa. Troszkę różne podejście, jakby ta sama treść, rekordów więcej padło tutaj w Adidasie i wydaje mi się z perspektywy czasu, że kurde, to jest fajne, że to jest taka, nie dość, że wyjątkowa atmosfera, to też dla marki szansa na stworzenie wyjątkowych treści, takiej trochę zrobienia na żywo wyjątkowej sesji zdjęciowej, gdzie jest pełna kontrola, taka jak w studiu fotograficznym, wszystko można zaaranżować, a jednocześnie ściągnięcie naprawdę całej śmietanki tego swojego wyczynowego sportu i na mnie niesamowite wrażenie zrobiło w ogóle na tym evencie, jak Adidas buduje relacje z tymi swoimi sportowcami, jaka tam była pomimo takiego splendoru i jakby światowości tego wydarzenia, jaka tam była przyjazna atmosfera, że do każdego można było podejść, że ci sportowcy też tam sobie, czy z butami, czy jakby gdzieś tam z jakby całą tą adidasową otoczką też chętnie zdjęcia robili, czy żeby po prostu pogadać, czy żeby jakiegoś tam wywiadu udzielić, no to naprawdę pełen kontakt i widać, że sztab ludzi, którzy dbają o te umowy ze sportowcami, jakiś tam ten biznes sports marketingowy, no to też od tej takiej ludzkiej strony bardzo dbają po prostu o przyjazną atmosferę, a z kolei te wyniki sportowe no, pokazały, że znowu było czym się ekscytować. Padł rekord na milę uliczną świata, rekord świata na milę uliczną padł jeden, ale tych rekordów narodowych tam się posypało więcej. No i nowość w postaci tych biegów średnich wyprowadzonych na ulicę. Na mnie widok pędzącego Marco Aropa, mistrza świata na 800 metrów, na ulicznej 800-ce, jak stałem przy barierce i gościu przebiegał tak 30 centymetrów obok mnie, no to ja normalnie byłem tam wmurowany i zrobiło to no, kolosalne wrażenie w ogóle zobaczyć coś takiego na żywo, no jakby maratończycy tak się w biegu nie prezentują.
Tak, tak. Przede wszystkim zawsze może od końca to wyprowadzenie biegów średnich na ulicę. To moim zdaniem jest doskonały pomysł, który gdzieś tam może popularyzować bieganie, bo jednak tak jak sam wspomniałeś, no to jakie wrażenie robią biegacze pędzący z ogromną prędkością, zdecydowanie ponad 20 km na godzinę, naprawdę robi to ogromne wrażenie i też jest dużo przyjemniej oglądać taki bieg, który trwa 2-4 minuty, tak jak w przypadku jednej mili, niż taki maraton, tak? Bo to już naprawdę trzeba być mocno zafiksowanym, żeby taki maraton oglądać, a taki bieg na mile, jeżeli jest zrobiony na jakiejś fajnej trasie, pętli, czy z jakąś nawrotką, gdzie można zobaczyć dwa razy uczestników, jest naprawdę świetnym pomysłem. I rozmawiałem też i z Hobbsem Kesslerem, i z tym Bryce'em Hopelem. Oni obaj uważali, że to jest świetny pomysł, te biegi średnie na ulicy, ale z lekkim przymrużeniem oka podchodzą do rekordów świata i najlepszych wyników, które są tam uzyskiwane, bo faktycznie ciężko porównać w biegu na mile trasę różnych biegów, a tam faktycznie te ułamki sekund mają ogromne znaczenie, czyli tutaj jakiś zakręt, tutaj minimalna hopka. Oczywiście, no, biegi na 5 km też odbywają się na różnych trasach, ale jednak tam jest ten dystans jest na tyle długi, że gdzieś tam te runcie się troszkę zamywają, a tutaj faktycznie ta trasa ma ogromne znaczenie. W przypadku 800 metrów to już w ogóle. Ale myślę, że to jest fantastyczny pomysł i mi brakuje takich biegów też dla biegaczy i biegaczy amatorów. A ja teraz biegłem w biegu na mile w Piasecznie, mile uliczną. I myślę, że to była świetna impreza. Bardzo fajna do zorganizowania. Szybko można zamknąć i otworzyć miasto. Więc to jest bardzo, bardzo fajna idea. A co do organizacji takich zamkniętych eventów organizowanych przez marki, myślę, że to jest super z kilku względów. Właśnie integracja ze sportowcami, pokazanie tych sportowców. No i to jest ta rywalizacja sportowa. Chociaż tutaj fantastycznie, że byli ci pacemakerzy prowadzący na różne rekordy świata, ale brakowało mi więcej takiej elity europejskiej. Mm-hmm. Owszem, no mieliśmy czy Krippę, czy Petrosa, czy Grovdal, ale no, pewnie też troszkę już wybrzydzam, ale jeszcze bym dodał właśnie, żeby było to było prowadzenie dla Grovdal na rekord Europy. Na przykład, nie? Żeby zwrócić, wiadomo, to nie można prowadzić każdej biegaczki, każdego biegacza na jakiś dany wynik, nie? Ale myślę, że to byłoby też bardzo, bardzo fajne. Ale uważam, że jest to impreza, którą warto organizować. Zresztą widać, że całkiem niezłe wyświetlenia, czy to na YouTubie tego wydarzenia, czy zainteresowanie tym, czy rekordy padły, czy nie padły. Owszem, no to są rekordy, które osiąga się tak naprawdę w laboratoryjnych warunkach, bo tam jest fajna, szybka trasa wyznaczona i tak dalej. Ale no myślę, że jest to fajna idea, którą gdzieś tam ja bym podtrzymywał.
Spoko. No ja się zgodzę z twoim wnioskiem, czyli wręcz się pozytywnie zaskoczyłem, ile jeszcze można wyciągnąć z tego formatu i tak jak jakoś te sporty amerykańskie, czy to, nie wiem, rozgrywki futbolu amerykańskiego, NBA, co roku się władze ligi bądź klubów prześcigują w jakichś dodatkowych urozmaiceniach i wzbogacaniu tej formuły meczu o jakieś tam dodatkowe elementy, żeby to było większe show, no to wydaje mi się, że tutaj te wydarzenia zorientowane na bicie rekordów ulicznych za sprawą jakby kapitału, jaki wnoszą marki i tego, że takie show chcą zrobić dla zaspokojenia jakichś swoich celów, no to są z ogólną korzyścią i my jako kibice, jako obserwatorzy tego dostajemy naprawdę doskonały produkt i wydaje mi się, tak zerkając na zegarek, że moglibyśmy długo jeszcze rozmawiać o przyszłości biegów ulicznych, może nawet to sobie zapiszemy jako jakiś pomysł na audycję naszą mówioną na żądanie w przyszłości.
Ja tylko jeszcze, tak mi teraz do głowy przyszedł taki pomysł, gdyby zorganizować taki taki meeting właśnie biegów ulicznych, czy taki jednodniową imprezę, gdzie każda marka by wystawiała załóżmy dwóch reprezentantów na danym dystansie, czy na dyszkę, na piątkę, na mile i na 800 metrów i ci i biegacze by, i biegaczki by zdobywali punkty dla danej marki, czyli byłby Adidas, Nike, Asics i tak dalej i która marka by, by wygrała. Nie, to jest bardzo pewnie trudne do zorganizowania, ale myślę, żeby to było bardzo, bardzo widowiskowe. No,
dla kibiców tak, nie wiem jak marki by się na to zapatrywały, no bo tutaj jakby jest wysoka pula, ale trochę zwycięzca bierze wszystko, nie?
To
no
prawda, ale to byłoby, myślę, że to przyciągnęłoby ogromne zainteresowanie. Ja bym to, znaczy myślę, że wiele osób z wypiekami na twarzy oglądało, bo są przecież osoby, które są wielkimi fanami Nike, Adidasa i tak dalej, i tak dalej, więc myślę, że to jest pewnie nie do zrealizowania, ale tak mi teraz do głowy taki...
No chyba, że sklep biegacza tutaj stanie na wysokości zadania i na neutralnym gruncie zorganizuje taką imprezę. My nie namawiamy, ale delikatna sugestia może, może pójdzie i może Polska będzie przodownikiem, będzie w awangardzie tych zmian świata biegów ulicznych.
Pomysły bezpłatnie udostępniam.
Okay, licencja otwarta tak. od Mikołaja Raczyńskiego. No dobrze, kończmy ten wstęp. Myślę, że do różnych biegów ulicznych właśnie, co można by w tym świecie udoskonalić, zamieszać jeszcze wrócimy. Natomiast, aby ten nasz wstęp nie zeżarł reszty podcastu, dziś rozmawiamy o strawie. I może zacznę od takiego pytania, czy wiesz w ogóle, co to znaczy strawa?
Nie wiem. Znaczy wiem, co znaczy strawa po polsku, ale ta strawa, o której...
Nie, tak słownikowo co samo słowo strawa znaczy.
Ale w języku polskim?
No nie.
Nie mam... Bo mi chodziło o strawę, wiesz, jako...
Okej,
Tak.
Okej, okay. To biegacze bardzo lubią. Ty wiesz, że ja w ogóle dopiero w tej sekundzie do mnie dotarło, że strawa przecież po polsku też coś znaczy.
Tak, tylko że zupełnie inaczej
tak,
pisana.
Tak, przez W, ale no... Chwilkę to przetrawię. To nie było zamierzone. Okej. Okay. Genialne w ogóle, że strawa po polsku też coś znaczy. Strawa przez V pisane. Taki sobie research zrobiłem, jakże głęboki, bo to w Wikipedii jest napisane. Ale strawa jako nazwa tej aplikacji, nazwa firmy, to jest słowo wywodzące się z języka szwedzkiego, gdzie nad tym A jest ten taki szwedzki umlaut. I nie zaakcentuję po szwedzku, jak to się czyta, ale to jest strawa i znaczy, teraz jak to dobrze na polski przetłumaczyć. Po angielsku jest czasownik strive, o tutaj taki akcent troszkę, strive. Nie wiem, czy słuchałeś takiej płyty Rekwona, Only Built for Keybindings?
Na pewno, tak.
Pierwsza płyta solowa, legenda Wu-Tang Klanu. No mniejsza. Tą płytę otwiera taki kawałek Strive for Perfection, czyli walka o dążenie do doskonałości, walka o doskonałość. No i właśnie strive to jest tak dążyć, wysilać się i strava to jest ten czasownik po szwedzku, nie? Więc tak strava to bym powiedział wysiłek, dążenie jakoś w ten sposób, więc fajna, nie? Tak... Dobrze, ktoś sobie wykminił.
Tak, no ciekawe, nigdy o tym nie myślałem, żeby to sprawdzić. A?
Też nie myślałem, ale powiem ci, że dla mnie skojarzenie strava to przez to, że strava w ogóle też historycznie była najpierw, została stworzona przez kolarzy i jakby mi się też kojarzyła jako jakby aplikacja kolarska z dorobionymi funkcjami biegowymi, możliwie gdzieś tam w miarę prędko i mi się gdzieś kojarzyło z takim włoskim strada, droga i tak aha. Jakoś tak to strava mi tak brzmiało zawsze gdzieś tak włosko bardziej. No a tu się okazuje, że to z języka szwedzkiego się wywodzi. Fajna ciekawostka?
Doskonała. A wiesz, w którym roku powstała strawa?
2000 jakimś nastym, ale nie pamiętam.
Dziewiątym,
o. No to prawie nastym. Spoko.
A kiedy ty pierwszy raz używałeś strawy?
Musiałbym się cofnąć.
No tak plus minus, nie?
Ale myślę, że na strawie tak ze 3-4 lata jestem. I ty na pewno już tam byłeś.
Tak, tak. No bo właśnie tak jak wspomniałeś, mnie do tej strawy przyciągnęło kolarstwo. Ja byłem przecież, miałem taki epizod, że zajmowałem się przede wszystkim jazdą na rowerze. No i nie ma kolarza, który nie ma strawy tak naprawdę. Tak? To jednak jest obowiązkowa aplikacja dla każdego kolarza, więc faktycznie byłem tam troszeczkę wcześniej, ale jak ja zaczynałem swoje przygody ze strawą, to faktycznie biegania to było bardzo, bardzo mało. W ogóle bardzo mało osób wtedy było na strawie.
To mnie do strawy z kolei przyciągnął podcast Florka i nie jestem pewien, czy to był już ten z tobą, to był pierwszy odcinek z tobą, nie? Czy któryś inny, ale na pewno zapadło mi w pamięć, że Florek bardzo polecał strawę jako swoją w ogóle wtedy już ulubioną aplikację społecznościową. No i oczywiście sobie tą strawę ściągnąłem tak z zainteresowaniem. I moje pierwsze wrażenie, oprócz tego, że też taka troszkę pustka i tych znajomych moich biegających, to jakoś bardzo wiele tam nie ma, ale jakby korzystając z aplikacji Garmin Connect zegarkowej, to tak oprócz tego, że mogłem sobie opisać ten trening jakoś tak bardziej, no nawet... Nie to, że ta edycja była jakoś bardziej złożona niż na Garminie, ale jakoś tak ładniej, taki ten UX strawowy wydaje mi się taki przyjaźniejszy i fajniejszy do przeglądania. Tak nie za bardzo miałem pomysł w sumie, co ja tam na tej strawie miałbym robić, ale parę osób udało mi się wtedy już zaobserwować, więc było to więcej osób niż te, z którymi byłem połączony na tym Garmin Connectie. Na Garmin Connectie, żeby z kimś się połączyć, to też trzeba jakieś takie czekać na akceptację zaproszenia, jakieś to jest takie bardziej pozabezpieczane, a na tej strawie, no to w sumie z marszu można było już tam... No przynajmniej kilkanaście czy tam dwadzieścia parę osób zaobserwować i przyglądać się, co wrzucają. Mało kto wtedy opisywał te treningi. Dzisiaj wydaje mi się, że to już jest taki, no właśnie, jaką funkcję strawy ty postrzegasz jako, jak byś zdefiniował te aplikacje?
Wiesz co, może byśmy troszeczkę opowiedzieli więcej, co ta strawa jest i bo myślę,
że... ktoś nas może słuchać i nie wiedzieć.
Znaczy myślę, że to jeszcze są takie osoby, które gdzieś tam...
Pozdrawiam, mamo. Bo moja mama ogląda, więc tutaj do niej nawet macham. Sobie z ojcem włączają na telewizorze Spotify, bo mają Smart TV i sobie włączają i mówią, że synek jest w telewizji. Pozdrawiam.
A ja pozdrawiam Florka, który moim zdaniem ma momenty, w których tą strawę prowadzi fantastycznie i jestem fanem tego, jak prowadzi strawę. Regularnie wrzuca filmiki, opowiada o tych swoich treningach. Ja to bardzo lubię. Myślę,
i Florek wrzuca na strawę rzeczy, których nie wrzuca na Instagrama. To też jest
tak,
spoko.
Tak. Więc to tak, ale zacznijmy od tego. No strawa to jest, może mieć mnóstwo funkcji tak naprawdę. Może być po prostu taką aplikacją, jak kiedyś było Endomondo, że po prostu mierzysz, idziesz sobie na trening, naciskasz start i zaczynasz biec, jechać na rowerze, robić ich, jest chyba kilkanaście czy kilkadziesiąt różnych aktywności, które można wykonywać na strawie. Więc może być po prostu takim zegarkiem treningowym, czy taką aplikacją, która pozwoli komuś na zmierzenie treningu. Oczywiście nie jest to jakoś super dokładne, gdzieś tam się zacina i tak dalej, ale no, jeśli ktoś nie ma sportowego zegarka, no to myślę, że Strava jak na początek jest super. Więc to jest jedna taka funkcja najbardziej pierwotna. A druga to jest po prostu, wydaje mi się, że to jest takie medium społecznościowe, w którym gdzieś tam chwalimy się swoimi treningami, czy opisujemy swoje treningi, całą swoją drogę treningową. Wrzucamy właśnie te różne aktywności, więc myślę, że to tyle na początek, jeśli chodzi o samą Stravę.
Ja bym to rozbudował, bo wydaje mi się, że Strava, jak powiedziałeś tutaj o tej funkcji, o tym funkcji medium społecznościowego, to tak naprawdę są dwie funkcje. Jedna to jest prowadzenie dzienniczka treningowego, który też trochę jest dla siebie samego tym dzienniczkiem treningowym i co prawda ta aplikacja zegarkowa lepiej pokazuje podział tam na interwały i jak się ręcznie na przykład lapuje jakieś odcinki czy zabawę biegową robi, to jakby porównując do tej podstawowej bezpłatnej strawy, to w niej potem do wglądu tylko jest jakiś taki zamglony kształt wykresu i pełne kilometry, a jakby w tej aplikacji zegarkowej można sobie tam, nie wiem, zobaczyć, ile ile się przebiegło w trakcie tam kilkudziesięciu sekund odcinka, czy na jakimś tam dystansie, jaki czas się osiągnęło, nieważne, ale w każdym razie, biorąc pod uwagę same nawet te opisy, które się ręcznie wprowadza, no to jest to funkcja jakiegoś takiego dzienniczka treningowego. I druga rzecz to jest ta interakcja, którą można podjąć z innymi użytkownikami i to, że inni mają w to wgląd. Natomiast dochodzi jeszcze właśnie ta funkcja już bardziej dla subskrybentów dostępna, czyli analityka treningowa. Dochodzą jeszcze segmenty, które, no właśnie, o tym pewnie też sobie trochę pogadamy, ale dla mnie to jest taka trochę gra w zbieranie tych koronek. I rzecz, która może być bardziej praktyczna w sensie pewnie jakiegoś planowania trasy, czy też domyślam się, że na rowerze, jak to jest kilkadziesiąt kilometrów versus kilkanaście na biegowo, to jakby troszkę inaczej się do tego podchodzi. I wreszcie też ta funkcja płatna, dla której ja w ogóle założyłem sobie płatną subskrypcję tak na próbę, to te hitmapy i trasy, które aplikacja pozwala generować. Więc jest tego trochę więcej, a w ogóle tak mówię aplikacja, bo przygotowując się do tego naszego dzisiejszego spotkania, to zdałem sobie sprawę, że jest jeszcze całkiem spora różnica między Strawą desktopową i Strawą w aplikacji. I szczególnie jeśli chodzi o te rzeczy analityczne i nie wiem, może to w jaki sposób te dane są zaprezentowane, ale no mimo wszystko mam wrażenie, że ta Strawa przeglądarkowa na komputerze jest jeszcze bardziej rozbudowana. Tak szczególnie właśnie tam, jeśli chodzi o te wszystkie jakieś rozpiski, tabele, analitykę, planowanie mapek, to zrobiło też na mnie jakieś wrażenie.
Tak, tak, no ta Strawa, którą otwieramy na komputerze jest, czy na laptopie, jest dużo bardziej rozbudowana faktycznie. Ja mam dosyć duże doświadczenie ze Strawą, bo chyba to jest strona, na której spędzam najwięcej czasu dziennie, poza jakimiś obowiązkami służbowymi. To Strawa jest tak moją ulubioną stroną, bo właśnie z jednej strony obserwuję te treningi, gdzieś tam analizuję sobie. Ma ona wiele takich funkcji wspaniałych, bym powiedział. Na przykład po zawodach, jak startujemy w jakichś zawodach, to ja zerkam sobie, z kim biegłem, bo jest taka funkcja, że w tym treningu czy w tym biegu uczestniczyłeś z. I wtedy możesz sobie zerknąć właśnie z kim biegłeś.
Ja teraz po Road to Record sobie tych Amerykanów sprawdziłem, co w tym naszym biegu towarzyszącym tam schłodzenie robili sobie po 3-0 chłopaki. I oczywiście na Strawę też to mieli wgrane. Przepraszam, to taka dygresja.
No właśnie, ale to jest właśnie to też, o czym chciałem powiedzieć, że na przykład będąc gdzieś za granicą, bo często na tych polskich biegach znamy się, wiemy, z kim rywalizujemy i tak dalej, ale będąc na przykład na jakimś biegu zagranicznym, możemy sobie sprawdzić, z kim biegliśmy, jak ta osoba trenuje i zobaczyć i porównać sobie do tego, co my robimy, jakie są inne metody treningowe. No ja na przykład po maratonie w Walencji to spędziłem tam z 2 tygodnie. I wiesz, codziennie sobie wchodziłem na kolejną osobę, która gdzieś tam ze mną biegła, bo ja byłem tak daleko, że mnóstwo osób obok mnie biegło.
Jeden śledzi beef Kendricka z Drake'iem, a drugi klika jakichś Hiszpanów na Strawie przez 2 tygodnie.
Hiszpanów tam były bardzo różne narodowości. Niektórzy niestety mają prywatne konta i nie przyjęli moich zaproszeń do obserwowania. Też to się zdarza niestety.
A ty tych wszystkich ludzi dodajesz też do obserwujących? Tak?
Niekoniecznie, ale na przykład jak nie mogę kogoś zobaczyć w treningu, to czasami kliknę, żeby wyraził zgodę, że mogę go obserwować, ale czasami niestety to się nie udaje. Więc to jest, mi się wydaje, że to taka fajna funkcja, o której chyba jeszcze nie wspominasz. Znaczy, tych funkcji jest bardzo dużo. No te funkcje treningowe, one mają swoje wady, zalety. Ten taki fitness, który to jest taki wykres fitnessu, on jest, ja mam do niego wiele wątpliwości, ale jest to jakaś taka wartość dodana. Ciekawe jest to jeszcze, że nie ma Strawy po polsku, nie? Nie, żebym jakoś tego bardzo, bardzo wymagał, ale jest Strawa w 14 językach, a język polski jeszcze tam nie zaistniał.
Jeszcze.
Myślisz, że to się wydarzy? Ciekawe, ale...
No wydaje mi się, że w Polsce ta społeczność strawowa rośnie i generalnie tak wiadomo, że my w pewnej bańce funkcjonujemy. Po pierwsze warszawskiej, chociaż ty pewnie masz trochę więcej rozproszonych znajomych po kraju niż ja, ale jednak głównie tutaj tej miejskiej, warszawskiej, a po drugie takiej bańce dosyć świadomych biegaczy, powiedziałbym z tego czubka piramidy, o którym tam już mówiliśmy kilkukrotnie. Więc moje odczucie, że większość moich znajomych ma Strawę, może nie być w pełni reprezentatywne co do takiej szerokiej populacji biegaczy, ale mimo wszystko mam wrażenie, że coraz więcej osób też zakłada Strawę i coraz więcej osób gdzieś się do tej Strawy przekonuje, więc jakby prosta biznesowa logika, jeśli rynek rośnie, a jednak Polska w Europie jest dość dużym rynkiem, no to cóż, może nie priorytetowo, ale nie zdziwiłbym się, gdyby ta wersja polska powstała. Tylko w sumie czy tego...
Czy jest to
jakoś super potrzebne też?
Nie, tylko taka ciekawostka, że jest w 14 językach, czy gdzieś tam ten język polski jest no tym językiem niszowym jednak, patrząc z perspektywy świata. A Strava sama w sobie potężnie rośnie, bo sprawdziłem, że w 16 roku było 20 milionów użytkowników, a w zeszłym roku było 120 milionów użytkowników, więc przez te 6-7 lat sześciokrotnie wzrosło.
Tak, ale z drugiej strony też ostatnie lata to zdaje się, że po pierwsze podwyżka i to taka znaczna cen subskrypcji. W Polsce chyba nie aż tak dotkliwa, ale jak robiłem sobie jakiś research, co tam na temat Strawy w trawie piszczy, może dzisiaj tych gier słów, to będzie tutaj po prostu festiwal sucharów, jakby mało tego było w moim życiu, nieważne. Co w trawie o Strawie piszczy, to sporo komentarzy dotyczących tego, że zdrożała i że Brytyjczycy się na to jakoś burzyli, że to tam prawie dwukrotnie. Druga sprawa to też jakieś zmiany w zarządzie i jakieś tam biznesowe perturbacje, więc wzrost niby jest, ale jakby niekoniecznie może się to przekładać na zyskowność całego przedsięwzięcia i ja tutaj z tego, co tak na najbardziej powierzchownym poziomie mogę powiedzieć, to chyba gdzieś to się tam ułożyło, wyprostowało, ale no tak trzymam kciuki, żeby ta Strava faktycznie rozwijała się i żeby nie wpadła w jakieś tarapaty.
No mi było bardzo przykro, gdyby gdzieś ta Strava zniknęła, bo ja tak szczerze mówiąc po treningu od razu tą Strawę sobie klikam i zawsze staram się coś, cokolwiek na temat tego, co właśnie zrobiłem, opisać. Czasami mniej, czasami więcej, ale jest to bardzo fajne medium. Chociaż które ma wiele plusów i minusów, a może byśmy o tym porozmawiali. Jakie widzisz największe zalety właśnie Strawy? Chyba, że od wad byś chciał zacząć, no bo to i tu myślę, że coś byśmy znaleźli.
Okej. Okay. Ja może jeszcze sobie samemu bym odpowiedział na pytanie, które...
A ty zadałeś pytanie jakieś...
Zadałem tobie poprzednio pytanie, z jakich funkcji ty korzystasz i ty powiedziałeś, a mi nie dałeś się wypowiedzieć.
Okej. No to możesz to wśród tych zalet wymienić.
Dobrze, to powiem wśród zalet, ale ja powiem, że ja Strawę lubię przede wszystkim jako to społecznościowe medium. I ja z tej analityki strawowej jakoś bardzo nie korzystam, a z kolei założyłem sobie tą płatną subskrypcję, żeby skorzystać z tras... jakby z tych heatmap i tego, żeby sobie jakieś trasy wyznaczać podczas wyjazdu do Londynu i trochę Januszalia sobie urządziłem, ale sobie zrobiłem okres próbny bezpłatny. Okres próbny dla płatnej subskrypcji, którego jak się skończył okres bezpłatny, to potem nie przedłużyłem i aktualnie spadłem już z Strawy subskrybowanej na Strawę bezpłatną, bo po prostu uznałem, że ja z tych funkcji nie korzystam. I tak jak ty, tutaj zgodzę się, że ta analityka treningowa, moja analityka treningowa siedzi naprzeciwko i nie muszę tutaj żadnej aplikacji z szwedzką nazwą jej powierzać, żeby być mądrzejszym, bo po prostu mogę zapytać żywego człowieka. A z kolei z tymi trasami to jakoś, no nie wiem, może przez to, że to na telefonie robiłem i nie poklikałem sobie na komputerze, to jakoś też takie nie było to doskonałe i koniec końców jakoś sprawniej mi poszło, jak sobie tak oldschoolowo wyznaczyłem tą trasę na rozbieganko. Natomiast zdecydowanie chętnie korzystam z tego dzielenia się swoim dzienniczkiem treningowym. Znajduję w tym satysfakcję, żeby napisać jakiś tam prosty, bo prosty przy rozbieganiach to tylko hasłowo, opis przy treningach jakościowych, ciut bardziej rozbudowany, z kim biegałem, jak poszło, wrzucić sobie fotkę. Tutaj może też dojdziemy do tych jakichś zwyczajów strawowych, ale podzielić się jakimiś tam odczuciami związanymi z tym treningiem i obserwować, jak robią to inni, zarówno znajomi i w ogóle jakoś tak sobie funkcjonować w tym takim kręgu strawowym, ale też podpatrywać prosów, bo wydaje mi się, że jest to niezwykle ekscytujące. I w ogóle zachęcam wszystkich słuchających nas prosów do tego, żeby tymi swoimi planami treningowymi bądź dzienniczkami treningowymi się dzielili, bo dla mnie to jest zdecydowanie hot, ekscytująca sprawa, zobaczyć, co tam ktoś lepszy ode mnie nabiegał w danym tygodniu.
A należy do osób, które sprawdzają jeszcze trening, czy na przykład, nie wiem, ktoś opisuje jakiś trening, albo w ogóle nie opisuje treningu, wrzuca jakąś aktywność, to należy do osób, które wejdą w tą aktywność i sprawdzają tam poszczególne lapy, tętno i tak dalej, czy zawierzasz temu, co jest napisane, nie, albo jak nie jest opisane, to w ogóle nie zwracasz na to uwagi?
Jak nie jest opisane, to tak tylko se zerknę, że tam, nie wiem, o, 3 dziechę po 3,30 pobyk, ale dał. Mhm. Ale jak na przykład nie są rozpisane powtórzenia, to nie chce mi się w to klikać. Natomiast z największą przyjemnością to właśnie czytam, jak ktoś zrobi taki wpisik elegancki właśnie z jakąś historią opowiedzianą, z jakimiś fotkami. Natomiast ja jestem jakoś, nie wiem, może ufny nadmiernie, bo zakładam, że jak ktoś napisał, jak było, to znaczy, że tak było.
Mhm, mhm. No jasne, ale no, niestety jest to też aplikacja bardzo podatna na różnego typu manipulacje, oszustwa. Nie mówię, że my się z tym, znaczy ja się z tym spotykam regularnie, ale no jest wiele rzeczy, które gdzieś tam można lekko...
Dobra, to ktoś nakłamał na strawie i powiedział, że pobiegał 2:30 na przerwie dwuminutowej, a tak naprawdę pobiegał 3:00 na przerwie 5-minutowej i sobie zatrzymał stoper na tych przerwach między tysiącami.
Na przykład.
No to co z tego?
No nie wiem, ale właśnie dlatego byłem ciekawy, czy to sprawdzasz, no bo wiem, że są osoby, które dokładnie sprawdzają na przykład czas trwania całej aktywności, czy tętno spadło, czy nie spadło.
No bo ja w ogóle też sobie, słuchaj, jakby odnotowałem i chciałem cię zapytać o to, może tutaj podejmiemy ten trop. Po co kłamać na strawie?
Żeby podbudować swoje ego, swoją pozycję w społeczności, nie wiem, żeby przeciwnicy na biegu się ciebie bali. Nie wiem, ja nigdy nie miałem takiej...
A przestraszyłeś się kiedyś kogoś po treningu na strawie wrzuconym?
Wiesz co, ja nie, bo ja sprawdzam. I mnie bardzo ciężko oszukać, bo ja... Mnie...
I złapałeś kogoś na gorącym uczynku?
Oj, wiele razy, tak. Wielokrotnie sprawił, że ktoś na przykład robił 8 ciągłego, wrzucił jako osobną aktywność i nie wiem, trening powinien trwać 30 minut, a patrzę, że od włączenia do wyłączenia było 33 na przykład, nie? Czy gdzieś tam były w ciągu zatrzymywane, albo ktoś robił powtórzenia i nagle nie wiem, na 4 powtórzeniu tętno tak jakoś dziwnie spadło i potem nagle wróciło, czy gdzieś tam był ten trening zatrzymany. To się codziennie mam takie sytuacje.
Codziennie. No bo ja rozumiem, że na pewno dla ciebie jest istotne, żeby twoi zawodnicy tak nie robili, no bo...
Tak.
To jakby jest uzasadnione, że jest to jakaś współpraca, natomiast jakby nikogo nie wywołując tutaj po nazwisku, bo ja takiego materiału dowodowego nie mam, żeby kogoś oskarżyć o takie praktyki, ale no tak nie do końca rozumiem. Po pierwsze, co by to miało dać, że nakłamię na strawie, że zrobiłem coś, czego nie zrobiłem? A po drugie, co by mi wiedza o tym, że ktoś tak zrobił, miała dać?
No wiesz co, no tak jak mamy ten tytuł naszego odcinka, no jednak na Instagramie też to, co patrzysz, nie zawsze wszystko to, co jest na Instagramie, jest w pełni zgodne z rzeczywistością. Mamy trochę wyidealizowany obrazek tego, jak to życie wielu osób, czy wielu z nas wygląda. Więc myślę, że strawa jest przez część osób też tak traktowana.
No tak, tylko że na Instagramie masz influencerów, którzy żyją z tego wizerunku tam stworzonego i jakby ich praca polega na tym, że za pieniądze tworzą treści dla marek albo jakąś tam, nie wiem, własną działalność promują swoim wizerunkiem, więc powiedzmy, że taki influencer fitnessowy, który będzie opowiadał o witaminie D, diecie wegańskiej i nie wiem, spaniu przy wyciemnionym i wyziębionym pomieszczeniu, a tak naprawdę ładuje tam jakieś sterydy, żeby wyglądać jak grecki bóg, no to jakby kłamie i czerpie z tego zysk taki, że jakaś firma mu za ten jego wizerunek, za to jego kłamstwo płaci, a tutaj człowiek, który takiego kłamstwa się dopuści na strawie, no to...
Znaczy myślę, że ten taki trochę nieprawdziwy wizerunek w mediach społecznościowych pokazują nie tylko osoby żyjące z tych mediów społecznościowych, tylko też osoby, które chcą się pokazywać jako, tak, jako inne niż są. To jedna sprawa. Druga, myślę, że strawa w przyszłości, jeśli będzie dalej się tak rozwijać, też może być źródłem, czy miejscem reklamy, marketingu. Myślę, że to jest jeszcze przestrzeń, którą można bardzo fajnie w tym aspekcie zagospodarować, że można też lokować produkty jak najbardziej.
Myślę, Red Bull jest aktywny na strawie. Tak. Red Bull. Ja kiedyś wygrałem puszkę Red Bulla. Tam pamiętam, że były jakieś nawet cenniejsze nagrody do wygrania, ale ja jakiś challenge wypełniłem i jakby puszka Red Bulla była jakąś taką podstawową nagrodą, ale było to bardzo miłe, że faktycznie wysłali mi. Nawet taki dwupak był jakoś zapakowany tak fikuśnie.
Strawa też bardzo chce się, wydaje mi się, rozwijać w tym kierunku, bo bardzo promuje post. Nie wiem, czy zauważyłeś, jak wchodzisz na strawę, czy wśród twoich znajomych ktoś rzuca posty, one bardzo często są u góry. Non-stop się wyświetlają na szczycie tej naszej...
To dlatego, jak mieliśmy Coffee Run Podcast odcinek nowy, to chciałeś, żeby
tak
zwrócić to na strawę.
Tak, bo to jest bardzo mocno promowane. Tak jak załóżmy Marcin wrzuca podcasty tego podcastu KB, też on mi się regularnie wyświetlał u góry. Wiem, jak ja wrzucałem odcinki swoje z YouTube'a, też one były regularnie u góry. Kilka osób mi mówiło, że już Mikołaj, już mam cię dosyć, bo co wchodzę na strawę, to tam jesteś.
Z lodówki wyskakuje.
Więc tak. I strawa promuje te posty i myślę, że gdzieś tam w przyszłości może być wykorzystywana do reklam, lokowania produktów.
Widziałem, że nasz... W sumie nie wiem, czy nasz znajomy, no mój znajomy, a dla ciebie z kręgu Adidas Runners znajomy Nick Bester został ambasadorem strawy i jakby promuje strawę jako aplikację, więc no jakby to dzieje się też na Instagramie, gdzie on jakby strawę promuje, ale no jest to jakiś tam krok do faktycznie takiej komercjalizacji i dobrze. No dobrze, bo generalnie wydaje mi się, że strawa jako takie medium społecznościowe jest w tym momencie taka czysta, nie? Tam no wspomniałem o Red Bullu i o tym, że jakby jakieś marki tam są widoczne, ale generalnie ten feed strawowy, myślę, że to jest w ogóle taka zaleta strawy, jest tematyczny i ci się tutaj nie dojrzy, że ten algorytm jakby nie wpitoli z jakimiś sugestiami rzeczy, które cię kompletnie nie interesują, no to jakby masz bardzo konkretne, środowiskowe, tematyczne rzeczy. Mogą to być twoi znajomi, mogą to być jacyś tam twoi ulubieni sportowcy, czy jakby osoby, które influencerzy biegowi, których obserwujesz, ale jakby wszystko jest jakoś takie ukierunkowane, uporządkowane i skupione na tym sporcie, a nie unboxingu kremików.
Tak, no myślę, że strawa sama w sobie jest takim elementem napędzającym, aktywizującym, gdzieś tam mobilizującym do treningu, do biegania, czy do jakiejkolwiek aktywności. Sam zresztą to widzę po sobie. Jak sobie sam nałożyłem taki imperatyw, żeby gdzieś tam się rozciągać i muszę
mi... Imperatyw. Kurde, dzisiaj, Mikołaj, masz taki tutaj ciąg polonistyczny. Naprawdę szacun.
Nałożyłem na siebie taki chęć rozciągania się bardziej regularnego i mam tą aktywność tej jogi i chcę, żeby ona zawsze w tym moim wykresiku chociaż troszeczkę się pojawiła. Mimo, że tego czasu w życiu mam mało, to te 10-15 minut jak poświęcę i widzę, że to na tym wykresie się pojawia, dla mnie to też jest taki kop motywacyjny. Więc jeśli dla mnie to jest osoba, która uprawia sport od 20 kilku lat, to myślę, że dla osób gdzieś tam dopiero zaczynających swoją przygodę ze sportem też może być podobny bodziec.
Dobra, to powiedzieliśmy tutaj o tych pozytywnych rzeczach i o tym, co lubimy na strawie. I czy w takim razie poza osobami, które oszukują i różni im się czas wysiłku od czasu realnego, czy jest coś jeszcze, co cię irytuje, albo co...
Jeszcze powiem tylko...
Czym gardzisz?
Jeszcze powiem tylko o kilku rzeczach, które są wartościowe. Uważam, że te heatmapy i trasy super działają na wersji takiej desktopowej, że faktycznie ja jak jestem w nowych miejscach, to korzystam z tej funkcji, wyznaczam sobie trasy biegowe, rowerowe i to faktycznie działa. To jest super sprawa i jak byłem, czy to na wyjeździe w Hiszpanii, to całe trasy potrafiłem sobie wyznaczyć właśnie po tym, gdzie ludzie biegają, gdzie jeżdżą na rowerze, tylko faktycznie na telefonie jest to dużo, dużo trudniejsze. Jak zawsze korzystam z tego na laptopie, to faktycznie to jest super sprawa i jedna z takich chyba ważniejszych dla mnie też rzeczy w tej aplikacji. A czym gardzę? To może gardzę to jest duże słowo, ale bardzo nie lubię, jeżeli ktoś źle kliknie aktywność, którą wykonuje. Czyli na przykład jak ktoś jedzie na rowerze, a kliknie, że tam biega. I wtedy ja na przykład regularnie założyłem sobie segment wokół domu. Jako wierny posiadacz Strawy Premium mogę zakładać sobie segmenty. Chyba wszyscy mogą, nie wiem, ale ja od wielu lat mam to Premium. Założyłem sobie segment pod domem, który gdzieś tam mam, który gdzieś tam zdobyłem sobie. No i praktycznie codziennie muszę flagować osoby, które gdzieś tam ten segment mi odbierają na rowerze. I to mi się bardzo nie podoba. Znaczy podoba mi się, że można to flagować i że Strava faktycznie potem mi ten segment oddaje i codziennie znowu jestem właścicielem koronki, ale tutaj myślę, że to jest pewna rzecz, a to nie podoba mi się bardziej w użytkownikach Strawy niż w Strawie.
Okej.
To coś chciałeś powiedzieć?
Tak, bo wydaje mi się, że to jest idealny punkt do tego, żeby wystrzelić z działa, które tutaj było od samego początku załadowane i wycelowane w Konrada Tabera, ponieważ bardzo mi się nie podoba, jak ktoś właśnie zgarnia te takie koronki spod domu. I chciałem powiedzieć, że największym nietaktem, jak i w ogóle w świecie, w moim biegowym życiu, a szczególnie moim internetowym biegowym życiu, z jakim się spotkałem, prawdziwą potwarzą, z plunięciem w zasadzie na moje lico, oblicze, było, kiedy Konrad Taber wybrał się specjalnie do Stasiego Lasu, czyli moje rodzinne strony, i dosłownie biegając wokół domu moich rodziców i po okolicznych wioskach, sprzątnął mi stamtąd chyba z 5 segmentów, które sobie nabiegałem na jakimś longu takim, no tak, jak tam biegam, to biegam albo rozbieganie, albo jakiegoś takiego longa właśnie po 3,50 najszybciej. I Kądziu pojechał tam sobie przycwaniakować jakiś bieg ciągły, taki ciut szybszy, taki 3,40 chyba, więc taki no jakby inne tempo, ale no jakby nie zawody czy coś. I skubany jeszcze mnie dopytywał, gdzie może sobie pobiegać taki trening. I ja mu podpowiedziałem trasę, która pomijała te moje jakby tutaj klejnoty rodzinne i kolekcje koronek wokół domu. I Konrad to zignorował, sprawdził moje segmenty i skubany mi całą pulę zgarnął, a ja z kolei nie mam jak się tam wybrać z odsieczą, żeby to odebrać, bo jakby rodziców odwiedzam raczej w weekendy i takich treningów w weekendy nie biegam, więc tutaj boli mnie to niesamowicie, bo czuję się nie dość, że wzięty podstępem, to jeszcze zdradzony po prostu w jakimś takim mega wrażliwym miejscu przez człowieka, którego uważają do tamtej pory za zaufanego i bliskiego.
Ale to śmieszna historia. Ja akurat lubię za to Strawę, że to można rywalizować. Może tam, znaczy tutaj Konrad oczywiście przewalił ten trening, czyli pobiegał go za szybko, żeby zdobyć te wszystkie segmenty.
Słyszysz, Konrad, ta zjeba to będzie brzydkie słowo, ale już i tak powiedziałem, więc ta zjeba od trenera jest dla ciebie. Przewalasz treningi.
Ale myślę, że to jest fajna funkcja strafy. Jeśli dużo gorzej było, gdyby Konrad pojechał tam rowerem i rowerem zgarniał te segmenty, to byłoby obrzydliwe, ale tak, pobiegł. Myślę, że musicie wybrać po prostu do Milanówka czy do Brywinowa i tamtejsze
no ja
segmenty.
Teraz tutaj mały reset formy przeżywam. Roztrenowania nie planuję, ale tak mi się zrobiło jakby w najbliższych tygodniach trochę więcej czasu na jakieś takie dodatkowe aktywności, więc jak najbardziej odsiecz tutaj milanowsko-brwinowska jest na liście rzeczy, które mam do zrobienia, tylko po prostu czekam, żeby tą swoją odsiecz na chłodno zrealizować, ale przy okazji powiem ci, że powiedziałeś tak, miało być małe dopowiedzenie, a od razu pójdę za ciosem, że w ogóle mnie ta zabawa w segmenty bardzo jara. Ja bardzo lubię na wyjazdach zagranicznych, jak gdzieś jestem, to żeby tak zaznaczyć swoją obecność i zgarnąć jakiś segmencik i z chyba każdej mojej wycieczki jakiejś wakacyjnej sobie przywoziłem koronkę na pamiątkę. Więc mam z Gran Canaria, mam z Grecji z zeszłego roku, mam... Kurde, skąd się jeszcze mam? No dobra, ale na pewno tam jakby świadomie myślałem, żeby sobie jakąś koronkę zgarnąć. I w ogóle też mnie jara, żeby o koronki zawalczyć, jak widzę, że jest tam ktoś znany. Na przykład w moim sąsiedztwie jest koronka Emila Dobrowolskiego, taka osiągalna, taka, że tam chyba pętla ma chyba koło kilometra i Emil tam po jakiejś 3,15 czy 3,20 coś takie, że no musiałbym się no jakby nie wplótłbym tego tak po prostu w rozbieganie, tylko musiałbym tam jakoś dobrze się zebrać, żeby pobiec, ale jak sobie myślę, że jakiś znany biegacz zrobił sobie taki segment, a mnie stać na to, żeby mu go odbić, to mnie to motywuje.
Powiem ci, że ja mam ambiwalentny stosunek do segmentów, przez to, że ich jest tak dużo, one troszeczkę straciły na wartości. Wydaje mi się, że każdy może założyć segment, tak naprawdę tych segmentów jest tyle, że każdy może mieć swój segment, może mieć swoją koronkę, ale są też takie segmenty, o które bije się cały świat, tak na przykład jest w kolarstwie. I naprawdę są tam duże rywalizacje o to, na przykład na segment. No bo segmenty wzięły się stąd, że były podjazdy. Mm-hmm. Sama nazwa KOM, czyli król góry, tak?
Albo KUM, Queen of Mountain.
Oczywiście.
A biegacze mają CR, course record.
No tak, tak, tak. Tak? Nie ma,
course,
a nie, nie ma komów? Może
biegacze mają, to się biegacze mają CR, a kolarze mają kom.
No i te segmenty wzięły się właśnie z kolarstwa, gdzie były te takie najbardziej znane podjazdy i jest kilka takich podjazdów na całym świecie, gdzie tam ci wybitni kolarze rywalizują. Nawet jest w Kalpę co roku w Hiszpanii. Zimą prześcigają się kolarze, który jest w lepszej formie. Jest tam jeden czy dwa takie segmenty, na których jest taka duża rywalizacja i wtedy to faktycznie jest zaszczyt być właścicielem tutaj koma na tym segmencie czy na innym, a w bieganiu jest cała masa tych segmentów. Może to być fajna zabawa, ale mnie to jakoś tak troszeczkę mniej ekscytuje. Mimo, że mam segment pod dołem, sam sobie go założyłem, ale właśnie przez to, że tyle tych segmentów jest, jakoś tak mogę sobie wyobrazić, że to jest fajna zabawa, ale jakoś tak straciłem do niej taki zapał.
Rozumiem. Ja sobie też zbierając jakieś tutaj myśli przed naszym spotkaniem, przejrzałem sobie właśnie nasze skarbce i akurat, w sumie mogłem jakiegoś biegacza też spojrzeć, ale porównałem sobie z profilem Michała Kwiatkowskiego i ile on ma koronek, to tak jeździłem tym palcem, jakby nadal nie dojechało do dna, więc no jakby ta kolekcja zdecydowanie jest nam okazała. Nie wiem, jak to się ma jakby tutaj między prosami, czy Michał jest jakimś ewenementem, czy oni jakby tam z tego profesjonalnego peletonu wszyscy korzystają ze strawy, więc to może z jakichś, nie wiem, treningowych tras, czy jakichś innych wyjazdów.
Korzystają kolarze praktycznie wszyscy. Nawet widziałem takie dane, że w zeszłym roku wśród kolarzy Tour de France 90 kilka procent osób miało Strawę, więc tam wszyscy no korzystają, tylko ta Strawa jest w większości ukryta.
Okay.
Czyli ale w każdym razie nie ma tam danych, jeśli chodzi o waty, nie? Ale...
Okay. Widziałem, że Kwiato ma tam, kurde, no, potężną tą tak. kolekcję. I w każdym razie nie porównałem sobie tego z jakimś biegaczem pro, ale myślę sobie, że też pewnie mogą być te skarbce bardziej obfite i wtedy to już może nie jest aż tak ekscytujące. Mnie to bawi, po prostu taka gra, zabawa. I może jakby tutaj przy tej okazji, skoro nawiązujemy do kolarstwa, to jestem ciekaw bardzo. Moje odczucie jest takie, że kolejną taką zaletą Strawy, przynajmniej mojej, w mojej bańce, jest to, że to jest taki też dosyć przyjazny portal, że tak w zasadzie chyba nigdy albo prawie nigdy mi się nikt nie przysrał do czegoś na Strawie. Tak jakbym bardzo sięgnął pamięcią, to może jakaś pojedyncza wymiana komentarzy była, ale generalnie mam wrażenie, że ta społeczność strawowa jest taka wspierająca i jest raczej pozytywna atmosfera. I jestem ciekaw, czy z kolarzami jest tak samo i po pierwsze, czy z tą pierwszą częścią się zgadzasz, że Strawa w porównaniu na przykład do Instagrama czy YouTube'a, którego prowadzisz, jest bardziej przyjazną taką infosferą. I po drugie, czy tutaj kultura kolarzy i kultura biegaczy na Strawie w jakiś zasadniczy sposób się różni?
Zacznę może od końca. Kultura bardzo się różni. Kolarze, przynajmniej ci tacy ze światowej elity, rywalizujący o te segmenty, naprawdę dbają, żeby te segmenty były osiągane uczciwie. Była taka historia, że jeden z kolarzy właśnie atakował segment, czy nie atakował, tylko jechał dany segment, tylko za motorem. Mhm. Czyli no po prostu było dużo szybciej, jechał dużo szybciej, bo nie miał ten tunel aerodynamiczny. Miał tunel aerodynamiczny i po prostu dzięki temu mógł jechać szybciej. I po przejechaniu tej trasy od razu sam oflagował swoją aktywność, więc to było naprawdę wow, to zrobiło wrażenie, ale to było wow, ale to jest jednak normalne. A czy jest taką przestrzenią bez takiej, może nie hejtu, ale bez takiej taką pełni przyjazną, to myślę, że nie do końca. Wszystko zależy od tego, jakich masz znajomych i, no i to przede wszystkim od tego, jakich mamy znajomych.
Rozumiem. Czyli jak zawsze to zależy. Powoli musimy dobijać do końca, więc pewnie jakby wszystkich aspektów korzystania ze Strawy nie omówimy, chociaż powiem ci, że jestem bardzo zadowolony z tego, jak frywolnie nam się dzisiaj ta gadka rozwija i że gdzieś tak ta kofiranowość, a nie wykładowość tej rozmowy jest dziś wyjątkowo obecna. Mam nadzieję, że będzie się tego równie dobrze słuchało, ale chciałbym, żebyśmy gdzieś tutaj powoli dobijając do brzegu omówili sobie jeszcze trochę takich dobrych praktyk, czyli kogo chciałbyś pochwalić za fajny profil na Strawie i zarówno ze świata sportu, tego szerokiego, dużego, wyczynowego, jak również z naszego krajowego podwórka. Kogo i za co chciałbyś pochwalić bądź polecić naszym słuchaczom obserwowanie jakichś ciekawych profili?
Myślę, że tutaj już powiedziałem o Florku, który naprawdę bardzo fajnie tą swoją Strawę prowadzi. Jake Smith, który był przecież u Florka, też fajnie opisuje te treningi. Ale jeśli chodzi o dobre praktyki, to myślę, że warto po prostu regularnie wypełniać, opisywać te treningi bardziej lub mniej. Czy po udanych startach, czy po nieudanych startach, treningach, po prostu być uczciwym i łapać ten kontakt ze swoimi obserwującymi. Myślę, że tak to bym tego podchodził. Jest na pewno kilka osób, które warto by wyróżnić, ale jak już powiedziałem o Florku, to niech ten Florek nam z nami zostanie.
Spoko. Ja mam wrażenie, że w ogóle w Polsce kultura Strawy jest wyjątkowo na Pomorzu rozwinięta, bo oprócz Florka bardzo fajnie Strawę Krzysiu Żygenda wspomniany wcześniej opisuje, gdzie w sumie trochę podobnie jak Florek, takie w ogóle jakieś swoje życiowe przemyślenia tam wrzuca, jak mu minął dzień, a do tego te wszystkie treningowe parametry. W ogóle dowiedziałem się, że Krzysiek jest jedną z nielicznych osób, jakie znam, które mierzą tętno tak z palca na stoper ręczny i jakby takie parametry podaje, a nie z czytnika HR. Widziałem, że tam jego koledzy, tam Szymon Gumkowski, Wojtek, Daniel, teraz Obóz w Szklarskiej, tak dzień po dniu tam dokładnie opisywali i robią to fajnie, w ciekawy sposób i jakoś pewnie to jest ze sobą powiązane, gdzieś tam od siebie podpatrują. Z tej naszej troszkę już emerytowanej, ale nadal aktywnej czołówki, to Giża moim zdaniem jest bardzo fajnie aktywny na strawie i teraz swoje rowerowe dokonania tam wrzuca.
Ale Malusza jest sinusoida. Raz jest, teraz nie ma, ale faktycznie tak, tak.
No ale Giża tak w sumie w innych mediach społecznościowych też te swoje treningi tam opisuje. Tak, nawet
oczywiście.
Na YouTube kiedyś wrzucał.
Tak, najbardziej.
Tak. Bartek Falkowski, Łukasz Nowak tutaj z naszych okolic fajnie to robią. Nasza ta spidskładowa ekipa warszawska, myślę, że zawsze jest fotka na końcu treningu na bieżni, zawsze objęci, zawsze czasem nóżka wystawiona. To jest w ogóle coś, co mnie bawi, że jakby zawsze musi być to zdjęcie z takim miśkiem zrobionym, że tak stoimy murem. Jakbyśmy się nie dotykali na tym zdjęciu, tacy spoceni, to ktoś by pomyślał, że nie biegaliśmy razem.
Tak, tak.
Więc zawsze ta poza musi być. Mam wrażenie, że tych naszych kobiet prosek trochę mniej jest aktywnych i tutaj wicemistrzyni Polski Emilka Mazek jest akurat pozytywnym przykładem tego, jak można być aktywną. Dominika Stelmach jest aktywna na strawie i w sumie to samo, co na Facebooka tam wrzuca, ale opisuje treningi, można zobaczyć, co u niej słychać. Natomiast ja osobiście, szykując się do kofiranowych sucharów, absolutnie kłaniam się w pas, na pewno tego nie słucha, bo nie zna polskiego, ale Kira D'Amato, czyli rekordzistka Stanów Zjednoczonych w półmaratonie, jest absolutnie boginią strawy, ponieważ ona nie tylko każdy trening opisuje, co biegała, ale w dodatku do każdego treningu wrzuca suchara. I to jest po prostu, jeśli ktoś nie obserwuje Kiry D'Amato, to w tej chwili serdecznie polecam ten profil. Naprawdę jest to kopalnia dobrego, zabawnego kontentu.
Ja jeszcze może na koniec, odchodząc od tych pozytywów, były też sytuacje, gdzie Strava przysłużyła się takim działaniom politycznym, geopolitycznym kiedyś.
Bazy wojskowe,
dokładnie tak.
Ale to już na poziomie takim rządowym jest gdzieś regulowane. No i też faktycznie tutaj, biorąc pod uwagę te aspekty bezpieczeństwa kobiet czy osób, które mogą być przez kogoś prześladowane, no to pamiętajcie, że można na Strawie ukryć na przykład tamten początek i koniec. Jeśli się obawiacie o swoje bezpieczeństwo, to na pewno z tej funkcji warto skorzystać. Czy po prostu jakąś tam sobie prywatność poustawiać, bo to, że komuś pokazujemy, gdzie mieszkamy, pokazujemy, że gdzie biegamy, no to jakby zwiększa tą naszą widoczność i nie każdy może sobie tego życzyć, czy nie dla każdego to może być bezpieczne. To co, panie trenerze?
To tyle.
Tyle na dzisiaj.
Nie pościgamy się za kilka dni, ale to...
Nie pościgamy, ale może będziemy mieli gościa, a może nawet gościnię po Super. Raz pierwszy, więc jeśli tylko uda nam się potwierdzić to nagranie, to kolejny odcinek może okazać się bardzo ciekawy i zupełnie nowy w naszym wydaniu. Zapraszamy do udostępniania, dziękujemy naszej społeczności za tak żywe przyjęcie ostatniego odcinka. Jeśli Mateo Barani dosłuchał, to tutaj właśnie jest segment Mateo i dziękujemy mu za nabicie wspaniałych statsów poprzednim odcinkiem i do usłyszenia.
Do usłyszenia, cześć.